W Radiu Maryja Czas na Wiadomości. Zapraszam. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda z małżonką odwiedzili we wtorek Polskę. Była to jego pierwsza podróż zagraniczna od zwycięstwa w majowych wyborach. W Warszawie litewski prezydent spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim oraz prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Podczas konferencji po rozmowach prezydent Rzeczpospolitej powiedział, że wybór Polski jako kraju pierwszej podróży zagranicznej to wielki znak dla nas, jeśli chodzi o budowanie relacji polsko-litewskich. Wyraził też nadzieję na dobrą współpracę w zakresie Polaków mieszkających na Litwie. Andrzej Duda zaznaczył, że wśród poruszanych tematów znalazła się między innymi kwestia bezpieczeństwa.
Rozmawialiśmy o naszej sytuacji bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o naszą obecność w Sojuszu Północnoatlantyckim. Polska od 20 lat, Litwa od 15 lat, ale przede wszystkim NATO jest rzeczywiście obecne w naszych krajach. Mamy tutaj wysuniętą obecność Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mamy wojska NATO na Litwie, mamy wojska NATO, w tym wojska amerykańskie w Polsce. To jest coś, co na pewno nasze bezpieczeństwo wzmacnia. Rozmawialiśmy o tej współpracy wojskowej. Ja zapewniałem pana prezydenta, że my bardzo na to zwracamy uwagę i bezpieczeństwo Litwy jest dla nas niezwykle istotne.
W trakcie rozmów pojawiła się też kwestia współpracy w ramach Trójmorza. Prezydenci rozmawiali w tym kontekście między innymi o rozwoju infrastruktury między Polską a Litwą, a także bezpieczeństwie gazowym i energetycznym. W szkołach średnich jest ponad 103 tysiące miejsc więcej niż uczniów. Pierwszy etap rekrutacji podsumowało we wtorek Ministerstwo Edukacji Narodowej. W tym roku szkołę podstawową i gimnazjum skończyło ponad 725 tysięcy uczniów. Przygotowano dla nich 830 tysięcy miejsc w szkołach. W pierwszym etapie rekrutacji między innymi w Gdańsku jest jeszcze 1000 wolnych miejsc, a w Krakowie blisko 4 tysiące. Obecnie trwa drugi etap naboru. Uczniowie zostaną przypisani do tych szkół, w których są wolne miejsca. Wyniki zostaną ogłoszone 25 lipca, poinformował minister edukacji Dariusz Piątkowski.
Kończy się pierwszy etap rekrutacji, ale ostateczne liczby uczniów przyjętych do poszczególnych szkół i ostatecznej listy uczniów, którzy w danych szkołach będą się uczyli, ciągle jeszcze nie mamy. W przypadku województwa mazowieckiego taka lista pojawi się dopiero po południu 25 lipca. Widać też wyraźnie, że przytłaczająca większość uczniów, absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych znalazła już po pierwszym etapie rekrutacji ponad 90% z nich. Podobnie było w poprzednich latach, gdzie podobna liczba uczniów po pierwszym etapie rekrutacji wiedziała już, w jakich szkołach konkretnie będzie mogła się uczyć. I ten odsetek uczniów jest podobny w tym roku i w poprzednich latach.
W tym roku ze względu na reformę edukacji o przyjęcie do szkół średnich ubiegają się dwa roczniki. Pierwszy rocznik absolwentów 8-letnich szkół podstawowych i ostatni rocznik uczniów gimnazjum. Prokuratura Regionalna w Białymstoku postawiła byłemu wiceministrowi finansów Maciejowi G. zarzut niedopełnienia obowiązków i spowodowania strat Skarbu Państwa w kwocie 3 miliardów złotych z powodu nieuprawnionych zwrotów VAT. Chodzi o jego decyzję z 2013 roku dotyczącą projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Maciej G. nie zaakceptował zmian dotyczących sprzedaży wyrobów elektronicznych i nieruchomości, które miały ograniczyć nadużycia podatkowe. Poseł Marcin Horała, szef Sejmowej Komisji do Spraw VAT, zwraca uwagę, że zarzuty dla Macieja G. bazują na zawiadomieniu, które złożyła komisja.
Wskazywaliśmy tam na to, że w roku 2013 swoją osobistą decyzją wykreślił elektronikę z pewnego katalogu towarów, których handel był uszczelniany w kolejnej nowelizacji ustawy o VAT. Zachował się projekt ustawy z odręczną adnotacją pana wiceministra, gdzie on mówi, akceptuje bez nieruchomości wyrobów elektroniki. W 2013 już było wiadomo, że ta skala wyłudzeń w obrocie elektronikowym jest bardzo duża. To już w 2010 były takie wnioski z kontroli koordynowanej robione w całym kraju i wniosek z kontroli był taki, że potrzebne są zmiany legislacyjne. Przez 3 lata nic się nie działo, a w 2013, kiedy się zadziało, kiedy już projekt był gotowy, decyzją wiceministra zostało to skreślone i dopiero w 2015 podjęto takie kroki, a to każdego roku budżet tracił miliardy na samej tylko elektronice.
Białostocka prokuratura poinformowała, że zarzuty dla Macieja G. są pierwszymi zarzutami w śledztwie, które zostało wszczęte w 2016 roku. Dotyczyło ono odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych, w tym ministra finansów i podległych mu pracowników, w związku z brakiem przeciwdziałań wyłudzeniom podatku VAT. Chodzi o lata 2008-2015. Obniżka stawki podatku PIT z 18 na 17% to główne założenie ustawy przyjętej przez rząd we wtorek. Projekt trafił teraz pod obrady Sejmu.
Według założeń projektu obniżona zostanie stawka podatku PIT z 18 do 17%. Obniżka będzie dotyczyć dochodów, które nie przekraczają 85 528 zł rocznie. Dodatkowo obniżone zostaną koszty pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Rozwiązania, na których skorzysta około 25 milionów Polaków, stanowią spełnienie obietnicy złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego w tzw. nowej piątce PiS. Czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu. Dzięki nowym propozycjom przy niezmienionej pensji brutto na konta pracowników trafią wyższe wynagrodzenia.
Każda zmiana, która ma na celu obniżenie podatków, jest zmianą bardzo dobrą.
Komentuje poseł Kukiz 15 Łukasz Rzepecki.
Ja przyklaskuję rządowi i oczywiście będę głosował za tą zmianą, bo jestem za tym, żeby obniżać podatki, a nie je podwyższać. Ale można było stworzyć taki dwupak i do tego projekt ustawy jeszcze dorzucić obniżkę podatku VAT z 23 do 22%. Pamiętam, że Platforma Obywatelska, Donald Tusk, podwyższał podatek VAT z 22% do 23%. Dzisiaj jest najwyższy czas, żeby też się zająć tym podatkiem.
Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 października tego roku. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję prezydenta Warszawy w sprawie nieruchomości położonej przy Bartoszewicza 1b. Sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia przez miasto, poinformował przewodniczący komisji Sebastian Kaleta. Ponadto komisja przyznała 311 tysięcy złotych odszkodowań mieszkańcom. We wtorek odbyło się niejawne posiedzenie. O decyzjach m.in. w sprawie Bartoszewicza 1b poinformował przewodniczący Kaleta. Kamienica przy tym adresie warta niemal 20 milionów złotych. Miała trafić w ręce handlarzy roszczeń, wskazał.
Wstępne ustalenia komisji wskazują, że rzeczywiście mogą tam zamieszkiwać potomkowie przedwojennego właściciela, co oznacza, że prezydent miasta winien zbadać, czy rzeczywiście do przekazania tych izb doszło. Jaki miałby to skutek? Miałoby to taki skutek, że być może skutecznie przeniesiono prawa do tych nieruchomości. To jest bardzo istotna informacja, czy nie doszło do zbycia roszczeń przez przedwojennego właściciela już na bardzo wczesnym etapie tej sprawy, co niwelowałoby w ogóle sprawę reprywatyzacyjną. Przy okazji okazuje się, że po raz kolejny te same grupy osób, ta znana już tam grupa osób, kupuje roszczenia za bardzo niskie kwoty, do nieruchomości wartej kilkunastokrotnie więcej. W tym przypadku jest to kwota ponad 600 tysięcy złotych, nieruchomość warta w całości niemal 17 milionów, udział zakupiony to jest prawie 10 milionów złotych, czyli naprawdę znaczna wartość.
Ponadto komisja ukarała współpracownika Marka M. Kamila Kobylarza karą administracyjną pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych. W ocenie komisji, o czym mówił przewodniczący Kaleta, naruszył on prawa lokatorów kamienicy przy ulicy Dalberga 5. Głosowanie przeciw kandydaturze byłej premier Beaty Szydło na szefową Komisji Zatrudnienia w Parlamencie Europejskim traktuje jako naruszenie wieloletniego konsensusu, oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wyraził głęboką dezaprobatę wobec tego typu działań i niedotrzymywania umów. W poniedziałek Beata Szydło w tajnym głosowaniu po raz drugi nie została wybrana na stanowisko szefowej Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych w Parlamencie Europejskim. Za jej kandydaturą opowiedziało się 19 europosłów, przeciw było 34, od głosów wstrzymało się 2. Premier odniósł się do tego głosowania na konferencji w Ozorkowie w województwie łódzkim. Jak oświadczył, został naruszony konsensus.
My pokazujemy, że potrafimy współpracować, że chcemy z każdym współpracować dla dobra Europy, transformacji gospodarczej, klimatycznej, dla zapobiegania problemom demograficznym, energetycznym czy zewnętrznym w zakresie bezpieczeństwa, chociażby agresja Rosji na Ukrainę. I ten konsensus został poprzez głosowanie niestety naruszony i jest to niedobra wiadomość dla całego Parlamentu Europejskiego, niedobra wiadomość dla Unii Europejskiej. Traktuję to jako swojego rodzaju naruszenie wieloletniego konsensusu i wyrażamy głęboką dezaprobatę wobec tego typu działań, tego typu zachowań, niedotrzymywania umów.
W pierwszym głosowaniu, które odbyło się w ubiegłą środę za kandydaturą Szydło, kandydatki grupy EKR było 21 posłów, przeciw wystąpiło 27, a 2 wstrzymało się od głosu. Szydło była jedyną kandydatką. Na wniosek socjalistów głosowanie było tajne. Według nieoficjalnych informacji przeciw kandydaturze Szydło głosowali wtedy przedstawiciele frakcji socjalistów, liberałów, zielonych oraz lewicowa grupa GUE. W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej w 80 miastach na całym świecie Polska pokaże wystawę Walka i cierpienie. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Muzeum II wojny światowej, informuje nasz dziennik. Ekspozycja będzie się składać z 13 tablic, które opowiedzą o polskich doświadczeniach z okresu wojny. Inicjatywę będzie wspierać także szeroka kampania promocyjna w mediach społecznościowych. A w ocenie historyka profesora Wojciecha Polaka wystawa jest przykładem realizowania mądrej polityki historycznej. Jego zdaniem wciąż powinniśmy przypominać o tym, że to Polska była pierwszym celem ataku niemieckich wojsk.
Znajomość historii na świecie jest coraz słabsza i to niestety nie tylko wśród przeciętnych mieszkańców krajów na przykład Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych, ale także wśród polityków, dziennikarzy. Również wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że to Polska była pierwszym krajem, od którego zaczęła się II wojna światowa, pierwszym krajem napadniętym przez Niemcy. Amerykanie kojarzą początek II wojny światowej z Pearl Harbor, a nie z atakiem na Westerplatte, więc musimy pokazać, że to Polska była tym pierwszym krajem, na który napadli Niemcy.
Inauguracji wystawy w Gdańsku 1 września będą towarzyszyć uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku. Natomiast wieczorem odbędzie się koncert z udziałem polskich gwiazd, który ma mieć formę żywej lekcji historii. Niemka Ursula von der Leyen została wybrana na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej. We wtorkowym głosowaniu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu poparło ją 383 europosłów. Przeciwko kandydaturze von der Leyen było 327, od głosów wstrzymało się 22 eurodeputowanych. To głosowanie pokazało, jak podzielony jest Parlament Europejski, powiedziała europoseł PiSu Jadwiga Wiśniewska. Eurodeputowana wskazała, że do tego zwycięstwa były potrzebne głosy EKR.
Oczywiście, że nie był to dla nas łatwy wybór, ale z całą pewnością to, że pani Ursula von der Leyen podkreśla znaczenie sojuszu transatlantyckiego. Mówi również o sprawiedliwej polityce klimatycznej. Mówi o funduszu, który będzie refundował tym krajom, które będą musiały ponosić większe koszty. To jest ta przesłanka, która była bardzo poważnie przez nas brana pod uwagę. Nam zależało bardzo na tym, żeby szefem komisji nie został Franz Timmermans, który dał się poznać w poprzedniej kadencji jako politycznie zacietrzewiony członek komisji. Tak więc to rozstrzygnięcie można podsumować w taki oto sposób, że pewna zmiana nastąpiła.
Nowa szefowa Komisji Europejskiej podziękowała za głosy i zaapelowała o wspólną pracę na rzecz silnej Europy. Nasi rodacy na całym świecie mogą już ubiegać się o kartę Polaka. Umożliwia to znowelizowana ustawa o karcie Polaka. Dokument ułatwia osiedlanie się w Polsce oraz ubieganie się o polskie obywatelstwo. Osoby starające się o dokument muszą wykazać swój związek z polskością, między innymi bierną znajomość języka polskiego oraz polską narodowość rodziców lub dziadków. Posiadacze karty Polaka mogą też liczyć na pomoc w okresie adaptacji w Polsce. Jest to między innymi świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na okres do 9 miesięcy, intensywnej nauki języka polskiego czy kursów zawodowych. Jak informuje Aneta Tkaczyk, zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, cudzoziemiec ma dwie drogi ubiegania się o pozwolenie na pobyt stały w naszym kraju.
Posiadacz karty Polaka może złożyć do wojewody lubelskiego wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP i to w okresie ważności oczywiście tej karty Polaka. Jest to jeden z podstawowych dokumentów, które dołącza do takiego postępowania administracyjnego. Natomiast dokumenty o udzielenie takiego zezwolenia na pobyt stały może również składać cudzoziemiec, który karty Polaka nie posiada, a posiada na przykład pochodzenie polskie. Dołącza wtedy dokumenty archiwalne, źródłowe, potwierdzające jego przynależność do narodu polskiego.
Dotychczas karta Polaka była przyznawana osobom polskiego pochodzenia żyjącym w 15 krajach za wschodnią granicą, które nie uznają podwójnego obywatelstwa. Nowelę ustawy o karcie Polaka podpisał prezydent Andrzej Duda na początku czerwca. I to były wiadomości w Radiu Maryja.